Radio Kraków, program Między Biegunami, sobota, godzina 15:06. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o praktykaliach w podróży w górach. Mamy sezon zimowy, można powiedzieć, w pełni, więc postanowiliśmy, że idąc tropem tych naszych programów, w których tematy praktyczne poruszamy, także o tych kwestiach, które dotyczą nas coraz częściej, dzisiaj porozmawiamy z ekspertem.
A skoro to też będzie taki koniec roku, to też będzie takie podsumowanie delikatne tego, co się dzieje i co się działo, więc jak najbardziej w tym kierunku pójdziemy. Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
Rafał Król.
Właśnie, i gość już sam się przedstawił. Rafał Król, dzisiaj specjalista od praktyk wszelkich, gościem programu Między Biegunami.
Rafał, cieszymy się, że jesteś z nami na to podsumowanie 2022 roku. Kończymy ten rok programem z tobą. No i mamy nadzieję, że dowiemy się też, bo przy okazji ostatniego naszego spotkania podpowiedziałeś gdzieś w jednym z wejść, kiedy rozmawialiśmy o różnych ekstremalnych wyprawach, w których brałeś udział w tym okresie pandemiczno-postpandemicznym. Zdradziłeś kilka takich nowinek sprzętowych, które dla mnie były zaskoczeniem. Zakładam, że dla wielu słuchaczy Radia Kraków również i mam nadzieję, że dzisiaj też o takich się dowiemy.
Bardzo chętnie.
Panowie, jeżeli jeszcze jedna kwestia formalna, jeżeli ktoś nas teraz słucha i zastanawia się, dlaczego takie tło, nie jesteśmy w siedzibie Radia Kraków, jesteśmy poza Radiem Kraków.
W terenie.
W terenie, tak jest. No, z końcu program Między Biegunami, program podróżniczy, więc musimy być
my też
w terenie.
Czasami jesteśmy mobilni.
Czasami bywa.
A program realizuje nasz wspaniały Tadeusz Smyksy, którego w wozie transmisyjnym serdecznie pozdrawiam.
Dobrze, Rafał. 2022 rok, to tak jeszcze zanim o praktykaliach. Mhm. Podróżniczo dla ciebie był udany?
Tak, to był dla mnie bardzo udany rok. Zrobiłem dwie wyprawy. Z jednej, tej wcześniejszej, kwietniowo-majowej, jeszcze prawdopodobnie w grudniu ukaże się relacja w magazynie Góry na dobrym papierze pod choinką i to będzie taki wielki przewodnik dla polskich turystów, co można robić w górach Atlas, w Atlasie Wysokim w Maroko. Od działalności wspinaczkowych przez trekking i skitury. Także wszystko.
Słuchaj, to widzę, że profil wyjazdów turystycznych do Maroka bardzo mocno w ostatnich latach się zmienił, bo ja jak pierwszy raz byłem w Maroko, a było to w 2005-2006 roku, chyba 2006, to rzeczywiście samo Maroko już było dosyć takim dużym wyzwaniem. Wtedy jeszcze nie było tanich linii lotniczych, trzeba było się promem przez Cieśninę Gibraltarską przedostać i to już była swego rodzaju, nie chcę używać słowa egzotyka, bo to nie egzotyka, ale duża atrakcja.
Sama podróż była już wyrypą.
Tak, sama podróż, tym bardziej, że to była podróż z pecorami, taka typowo backpackerska, powiedziałbym. Potem na miejscu dzisiejsi młodzi ludzie powiedzieliby old school, dokładnie tak. Natomiast poruszaliśmy się lokalnymi środkami transportu, autobusami, czasami naprawdę w ciekawych warunkach, bo na przykład pamiętam przejazd wtedy z Fezu przez Atlas Średni w kierunku Sahary. No, w pewnym momencie w nocy w autobusie obudziłem się, okazało się, że nie ma drzwi z jednej strony w autobusie.
Ojoj.
Śnieg.
Weterani wojny wspominają.
Śnieg po prostu daje tak na przednią szybę. Wycieraczki nie działają. Gość zmiata ten śnieg, pomocnik kierowcy miotłą i naprawdę wspominam ten wyjazd jako takiego swego rodzaju wyrypę. Teraz jeździ się do Maroka już na narty, już na deskę, już bardziej w konkretnym celu niż po to, żeby poznać ten kraj,
i wyłącznie? To znaczy wszystko ma swój jakiś taki kontekst ekonomiczny, a ponieważ złotówka straciła do dolara w ciągu ubiegłego roku ponad 1/3 wartości, to oznacza, że będzie nas stać turystycznie na kraje mało zamożne i wydaje mi się, że kierunki typu Albania, Maroko, one będą dla Polaków przygniatanych inflacją i kryzysem nadchodzącym, będą bardzo atrakcyjne, więc ten mój pomysł na Maroko to była taka ucieczka do przodu. Ja chciałem pokazać ludziom trochę więcej opcji niż taki tylko klasyczny trekking pod tytułem wchodzimy na Tubkal. Tam jest gdzie jeździć na nartach, tam jest się gdzie wspinać. Tam co prawda nie ma lodowców, ale wielkie pola śnieżne do chodzenia z rakami czy lodospady są. Tam nie ma żadnych restrykcji, tak jak w Tatrach. Mhm. Tam jest absolutna wolność, ale okupiona z drugiej strony tym, że no nie ma tak rozwiniętych służb ratowniczych, więc jest coś kosztem czegoś, ale naprawdę kto wypatrzy tani dolot, może mieć fantastyczne wakacje, fantastyczną przygodę w egzotycznym kraju, gdzie jest taniej niż u nas.
Słuchaj, jak to było w waszym przypadku? Bo ja wspominam ten swój pierwszy wyjazd do Maroka, potem jeszcze byłem kilkukrotnie i każde z tych wyjazdów wspominam fantastycznie, bo to naprawdę bardzo dobry kraj też na takie pierwsze backpackerskie, powiedziałbym, kroki. Natomiast w ciągu tych 15 lat rzeczywiście dużo się zmieniło. Do Polski weszły tanie linie lotnicze. Zdarzały się takie momenty, kiedy w historii, kiedy też branża lotnicza była na górze, bardzo dobrze zarabiała, coraz więcej pojawiało się tych tanich połączeń. Można było kupić bilety dosłownie za 4 euro w obie strony do Maroka. Oczywiście to były takie hiperpromocje i trzeba było dobrze się napolować, żeby taki przelot złączyć. Ciebie ta podróż lotnicza ile kosztowała? Bo wiadomo, że po pandemii jednak te bilety lotnicze tanie nie są.
Myśmy zapłacili, to nie był tani bilet, myśmy zapłacili 2000 zł. Natomiast zależało mi na tym, żebym jako mieszkaniec Trójmiasta, żebym mógł lecieć z Gdańska. Mhm. Bo w tej chwili okazuje się, że no, siatka połączeń kolejowych w Polsce jest tak słaba, że na przykład można mieć lot bezpośredni do Marrakeszu z Katowic, no ale to na przykład trzeba jechać dzień wcześniej, brać hotel, jak my mamy dużo bagażu w góry, plecaki i tak dalej, to się okazuje, że ten hotel plus przejazdy, plus ten zapas czasu na to, żeby się przesiąść i na pewno zdążyć na samolot, że to są takie pieniądze, że w zasadzie wychodzi tyle, co ten bilet z Gdańska, który kosztował 2000, a wrzucam wszystko na lotnisko w Gdańsku, zabieram to z lotniska w Marrakeszu i mam święty spokój.
No tak, czyli tutaj już ten koszt, na ten koszt patrzymy troszeczkę inaczej.
Już generalnie spoglądamy podróżując, mam wrażenie.
No bo my już jesteśmy weteranami troszeczkę, panowie.
No trochę tak, nam już na czasie zależy. Naszą najcenniejszą rzeczą jest czas.
Tak, czasami jest, nie ma możliwości zasób. Tak, żeby wziąć urlopu. Tak jak Rafał wspomniałeś, żeby ten jeden dzień mieć dodatkowy, żeby dojechać na to inne lotnisko, do Berlina, do Katowic, czy na jakiekolwiek inne miejsce, z którego możemy polecieć bardzo tanio, albo dużo taniej, tylko po prostu no, przeliczamy to już troszeczkę inny sposób.
Tak, no tak, tak to działa. Nie jesteśmy już krajem na dorobku, więc nasz czas do lotu jest cenny ze względu na urlop.
Patrzymy na to już zupełnie inaczej. Chociaż młodzi ludzie jeszcze patrzą tak, bo mają sporo czasu, biorąc pod uwagę studia, to czasami nie zgadzasz się z tym do końca.
Nie, no zgadzam się, zazdroszczę, ale nie jestem w tej sytuacji.
Tak jest.
Chętnie byśmy przekręcili liczniki teraz polskim sposobem, co?
Rafał Król dzisiaj w programie Między Biegunami.
Radio Kraków.
Program Między Biegunami na antenie Radia Kraków. Dzisiaj gościmy Rafała Króla, eksploratora, podróżnika, który żadnych warunków się nie boi. Zaczęliśmy w pierwszym wejściu, Rafał, od takiego podsumowania 2022 roku w twoim wykonaniu. Nam też się troszeczkę wzięło na wspominki, nie tylko tegoroczne, ale w dzisiejszym programie rzeczywiście chcemy też naszym słuchaczom podpowiedzieć twoimi ustami, twoim doświadczeniem, jaki sprzęt w ostatnim czasie podróżniczy, turystyczny pojawił się ciekawy, który warto mieć w domu, nie tylko planując ekstremalne wyprawy. Wspomniałeś o wyprawie do Maroka, bardzo udanej. No, jeśli chodzi o zdobycie Dżebel Tubkala, Atlas Wysoki, najwyższy szczyt. Wiadomo, że to nie są jeszcze góry Karakorum, Himalaje, ale to jest też ambitny cel wielu osób. Jakie trzeba mieć wyposażenie, jadąc w Atlas Wysoki, pod kątem chęci zdobycia tego najwyższego szczytu?
Przede wszystkim najważniejsza jest bielizna. To znaczy bez względu na to, czy jedziemy w Tatry, czy jedziemy w góry wysokie, to o tym, jak działa każda następna warstwa odzieży, decyduje bielizna. Czyli jeżeli mamy złą bieliznę, bieliznę bawełnianą, to już nic innego nie działa. Ani kurtka membranowa, ani jakiś polar. Jeżeli przepocimy sobie tą bawełnę, to już nam będzie zimno. I to, co mamy następne, to już nie ma żadnego znaczenia.
Jak będzie nas grzało?
Tak, już nas nie będzie grzało, będzie nam zimno, nie wysuszymy tego na sobie. Więc przede wszystkim żadnej bawełny. To jest... Zresztą statystyki pokazują, że większość jakichś takich wypadków śmiertelnych w polskich górach to są ludzie, którzy zamarzli, bo mieli złą bieliznę, a nie dlatego, że gdzieś spadli w przepaść czy sobie złamali nogę. Więc okazuje się, że największym zabójcą w polskich górach to jest hipotermia na skutek bawełnianego ubrania.
Powiem wam szczerze, że ostatnio jak słyszałem o takiej historii, która się wydarzyła nie w zbyt wysokich górach w Polsce. Kilka tygodni temu. To byłem zdziwiony. Nie jestem człowiekiem gór, więc dlatego to moje zdziwienie było tym większe, że nie było temperatur nie wiadomo jak minusowych, a jednak coś takiego się przydarzyło, że znaleziono ludzi, którzy byli właśnie bardzo wyziębieni.
No bo tak naprawdę problem jest z bawełną, bo ona jest bardzo fajna do miasta, natomiast jeżeli my gdzieś idziemy i ją przepocimy, to ona ma taką niezwykłą własność, której nie ma żadne inne włókno, że mokra bawełna wychładza nas aż 260 razy szybciej niż jakaś sucha. Więc generalnie jak mamy bieliznę syntetyczną albo wełnianą z wełny merynosów, mimo że ją przepocimy, cały czas jest nam ciepło. Natomiast w bawełnie, jak się zmęczymy, spocimy, to już będziemy się wychładzać, popadać w coraz głębszą hipotermię, nie będziemy się w stanie poruszać i w końcu zamarzniemy.
No to też jest informacja tak naprawdę dla nas, jak mieszczuchów, że jak jest zimno, wilgotno za oknem, to niejednokrotnie moglibyśmy te zasady przenieść na normalne życie i śmiganie między tramwajami i będzie lepiej.
Tak, oczywiście, to uniknięcie bawełny bardzo poprawia komfort takiego codziennego funkcjonowania. To można, na przykład naprawdę można zamienić tam kilkanaście par skarpetek bawełnianych na dwie, trzy dobre pary skarpet z wełny merynosów. I naprawdę komfort życia jest nieprawdopodobnie.
Ale słuchaj, bo troszeczkę mi wyjąłeś kolejne pytanie z ust, mówiąc już o tych materiałach syntetycznych, czy o tych bardzo przydatnych merynosach, z których to wełny, wiele produktów tego typu właśnie outdoorowych powstaje. No właśnie, bo chciałem zapytać cię, jeśli nie bawełna, to co? Bo wiemy dobrze, że takie produkty z wełny merynosów no nie są tanie, ale wspomniałeś też lepsze jedne porządne majtki czy skarpetki z takiej wełny niż kilka par bawełnianych, standardowych, które kupujemy w pięciopakach.
To znaczy wełna...
To zależy na jaką okazję. Znaczy,
wełna jest super ekologiczna, jest taka super nowoczesna na nowoczesne czasy. Dlaczego? Dlatego, że wełna ma niezwykłą taką łuskowatą konstrukcję i na przykład t-shirt, który nosimy bawełniany, po tygodniu będzie brudny bardzo i będzie śmierdział. Natomiast koszulka z wełny merynosa, którą nosimy 2-3 tygodnie, będzie cały czas czysta i nie będzie brzydko pachnieć. Więc generalnie no, ja zamieniłem 30 t-shirtów bawełnianych na 4 wełniane. I zrobiłem tak, znaczy mniej znaczy więcej. To taka skandynawska zasada. Mniej znaczy więcej. Ja mam mniej ubrań, ale mam je lepsze. I wełna daje taki fantastyczny komfort, że ona jest termoregulatorem. Jak gdzieś wchodzimy, gdzie jest zimno, to ona nas zaczyna grzać, a jak gdzieś, gdzie jest ciepło, to ona nas po prostu chłodzi.
Wiesz, to co mówisz jest też bardzo istotne pod kątem samego ekwipunku takiego podróżniczego, turystycznego, no bo bardzo często też teraz spotykamy się z sytuacją, w której musimy ograniczyć wielkość naszego bagażu.
Bartek, nawet mówiąc o tanich liniach lotniczych, no, przecież
do tego
mówię właśnie, o backpackerskich, nie, że musimy
tego zmierzam, tylko... właśnie na lotnisko zmierzam, tak, do taśmy bagażowej, gdzie po prostu już nie wrzucamy tej walizki jeszcze nie tak dawno, parę lat temu, przecież w cenie biletu bagaż 32 kg, hello, można było pakować pół domu. Potem linie zaczęły ograniczać 23, 20, ale jednak teraz nawet linie tradycyjne w cenie biletu dają nam tylko bagaż podręczny i to jest czasami 8, czasami 6, czasami 12 kg, ale jednak walizka czy plecak jest ograniczony do pewnej wielkości. I to co mówisz, Rafale, o tym, że nie ma sensu pakować całej szafy bawełnianych podkoszulek, slipek czy innych,
ubrań w ogóle.
Tak, innych części garderoby, no powoduje, że rzeczywiście to zaczyna mieć sens, że możemy się fajnie
ograniczyć. Spakować, tak.
Ograniczyć i
możemy
spakować.
Się ograniczyć.
No dobrze, to ja cię zapytam, bo jeśli chodzi o Maroko, to rzeczywiście musieliście mieć troszeczkę bardziej konkretne bagaże, bagaże rejestrowane, bo tam braliście sprzęt, ale jeżeli robisz taki wypad kilkudniowy gdzieś w Europie, tanimi liniami, to jaki ty masz plecak?
Ja się pakuję w 45-55 litrów.
I co w takim plecaku u ciebie się znajduje?
Nawet namiot i śpiwór, ponieważ mam mały śpiwór puchowy. Puch jest najlepszym izolatorem. No jest śpiworek, który waży pół kilo. Pozwala spać tak komfortowo nawet do, no, do plus 5 czy do 0 stopni. I mały namiot waży tam kilo czy półtora, więc to spokojnie można się zmieścić. Natomiast zawsze najważniejsze jest to, żeby pamiętać o tych rzeczach, które są najważniejsze z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. A na przykład przy każdym wyjściu w góry właśnie ciepła bielizna to już jest środek bezpieczeństwa. Tak samo jak folia NRC, czyli taki koc termiczny. Okazuje się, że no, koc termiczny, który waży 100 gram, czy nawet mniej, a mamy go w plecaku, to w momencie, jakbyśmy się przewrócili i skręcili sobie nogę, to on już nam pozwala nawet dobę przeżyć.
Czekając na pomoc,
bo odbija tam 80-90% promieniowania naszego ciała, nie waży dużo, a ratuje życie. I takich rzeczy, które nie ważą dużo, a mogą nam w górach ratować życie, jest kilka. To są drobiazgi, ale one bardzo wpływają na nasze bezpieczeństwo.
www.radiokraków.pl
Radio Kraków, program Między Biegunami. Dzisiaj z Rafałem Królem, specjalistą MacGyverem od pakowania się. Chociaż jak się okazuje, to nie jest, Rafał, jakaś wiedza tajemna, tylko my po prostu niejednokrotnie tych...
Przyzwyczajenia nasze powodują, że nie do końca wybieramy świadomie chyba też rzeczy konkretne na wyjazdy turystyczne o różnym charakterze.
Tak, a ty mówisz o rzeczach, o których mówi się już od jakiegoś czasu, tylko gdzieś to zawsze umyka i te bawełniane rzeczy dominują naszą garderobę, zwłaszcza tę podróżniczą, no to byłoby lepiej coś innego, o czym wspomniałeś.
Cokolwiek, byle nie bawełna.
Cały czas. Powiedziałeś o tych kilku przedmiotach, które można spakować, które są niewielkie, jeżeli chodzi o objętość. Mówiłeś o odzieży, to jest jedna rzecz. Mówiłeś o kocach, które mogą spowodować...
Posterniczne.
Tak. O śpiworach, które są lekkie i tak dalej. O namiocie. Co jeszcze? W ogóle... Jeżeli porównując na przykład te przedmioty, o których wspomniałeś, porównajmy je cenowo też do innych przedmiotów, takich bardziej popularnych, tak? Bo niektórzy mówią, no nie stać mnie na to, ale jakie to są kwoty?
No, koc termiczny wielorazowy, taki z górnej półki, kosztuje jakieś 100 zł i to jest naprawdę na całe życie, bo nawet jeżeli go użyjemy, czy zakryjemy siebie, czy tam jakąś nam bliską osobę na wycieczce, no to przecież nic mu się nie stanie. Możemy go złożyć z powrotem i używać przez wiele lat. To jest zakup tak naprawdę jeden na całe życie.
Mała... Czyli to nie jest sprzęt, którego data ważności to jest 31 grudnia?
Tak, to nie jest jogurt. To nie jest jogurt. Mhm.
Czyli kupujemy raz, a dobrze, czyli ten wydatek też, mimo że te 100 zł dzisiaj nie stanowi już bardzo dużego wydatku, wszyscy o tym wiemy.
Ale to jest nasze bezpieczeństwo na wiele lat. A są takie rzeczy, które na przykład bardzo poprawiają bezpieczeństwo, a kosztują dwie dychy.
Na przykład
gwizdek. Gwizdek ratowniczy albo gwizdek survivalowy. To jest taki gwizdek, który, przez który jak zaczniemy gwizdać, on ma bardzo dużo, ma ponad 120 decybeli i słychać nas 2-3-4 kilometrów. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś w górach, upadliście, nie możecie znaleźć...
Noga pomocy. Złamana.
No i teraz na przykład noga złamana i teraz krzyczycie i się okazuje, że po 10 minutach krzyczenia masz tak zdarte gardło...
Że już nie możesz.
Że już nie możesz albo krzyczysz bardzo cicho. Natomiast gwizdkiem wzywa się pomocy 10 sygnałów co 10 minut. I generalnie przecież dmuchnięcie ciebie nic nie kosztuje, a jesteś niezwykle daleko słyszalny.
Jest to minimalny wysiłek.
Tak, jest to gwizdek wielkości włoskiego orzecha, który bardzo poprawia nasze bezpieczeństwo.
Ale Rafał, tutaj sprawdzi się zarówno zwykły gwizdek za złoty 50, taki
nie,
powiedziałbym...
Właśnie nie.
Chyba już nie ma za złoty 50.
Znaczy, to za 3,50.
Musi być gwizdek bardzo głośny, taki specjalistyczny, a poza tym jak będziemy długo przez niego gwizdać, to taki tani gwizdek, to my go tam zaplujemy, zatkamy, albo on się nam złamie, bo będzie z kiepskiego plastiku. Naprawdę warto kupić w jakimś sklepie takim turystycznym czy survivalowym prawdziwy gwizdek, taki gwizdek ratunkowy albo gwizdek survivalowy i warto go mieć, zrobić sobie w ogóle taki pakiecik, który zawsze się zabiera, nawet się nie patrzy, co tam jest w środku, a mamy tam rzeczy, które poprawiają nam bezpieczeństwo. Mała latarka czołówka to jest też wydatek stówki z taką baterią jak do zegarka. Mamy te 30 czy 40 lumenów. Jakby nas gdzieś na szlaku złapała noc, możemy iść. Przecież zobaczcie, gdy zapada zmrok, jeżeli nie mamy latarki, jesteśmy absolutnie bezradni i do świtu nie możemy się poruszać. Latarka nam umożliwia funkcjonowanie nawet jak nas gdzieś zastanie noc. Mała latarka, gwizdek, folia NRC.
Poczekaj. Drodzy Państwo, nasi słuchacze.
Zapisujesz?
Zapisujcie. Tak, kupcie listę. Jedyneczka, gwizdek, ratunkowy. Dwa, folia
NRC, ale NRC. Taka wielorazowa.
Trójeczka,
radzę
latarka
dwuosobową
czołowa.
Folię, bo są folie jednoosobowe albo dwuosobowe. Lepiej dwuosobową, bo w nią się zawiniemy cali, jak będziemy potrzebowali. Strasznie ważna rzecz, przydatna na każdej wycieczce, a też może nam bardzo uratować życie przed wychłodzeniem, karimata do siedzenia, czyli tak zwany poddupnik, bo no, zmęczymy się i gdzie? Będziemy siedzieć na śniegu czy na błocie, będziemy się wychładzać wtedy od ziemi, a taka mała mata, na której jesteśmy zaizolowani i możemy odpocząć, to jakby nam się coś tam stało.
Nawet się na boku położymy.
Tak.
A to są jakieś szczególne maty?
One są trochę droższe, bo tam kosztują 60-80 zł. Są zazwyczaj chowane w harmonijkę, także zajmują bardzo mało miejsca. Mhm. Natomiast dobrą matę poznać po tym, że jak weźmiemy między palce ją i będziemy ją chcieli zgnieść, to się nie da. Tania mata da się zgnieść do zera i wtedy nas nie izoluje, a taka lepsza, prawdziwa z pianki Ewa, czyli z Ewazotu, jest na tyle gęsta, że będzie nas izolowała, nawet jakbyśmy na niej siedzieli i nawet na wielkim mrozie.
Wiesz co, jeszcze do tego śpiwora chciałem wrócić, bo o tym też, te ceny są zawsze ważne, tak? Jak ktoś nas słucha, to sobie gdzieś tam kalkuluje. Taki śpiwór, ty mówisz kilogramowy, tak? Dobrze z puchu.
Półkilogramowy.
Półkilogramowy nawet. To jakie to są ceny?
To jest jakieś 1200 zł.
No ale to jest...
Ale, znaczy śpiwór puchowy będzie nam służył przez 15-20 lat. Puch jest niezwykle trwały mechanicznie, to jest bardzo ważne, bo na przykład śpiwór, mało kto zdaje sobie sprawę, że każdy śpiwór syntetyczny, czy my go używamy, czy nie, to on się co 2 lata robi 2 razy cieńszy.
No tak, tak.
A puchowy zostaje tak samo gruby przez wiele lat, więc pamiętajcie o tym, że cena każdego przedmiotu turystycznego, to jest jego cena podzielona przez ilość lat, jaki nam będzie służył. Więc buty na 10 lat mogą kosztować dużo pieniędzy.
Czyli znowu skandynawskie podejście.
No takie, no powiedzmy sobie, pragmatyczne.
No Rafał jest człowiekiem z Gdańska, więc ma bliżej
tak, blisko.
Troszeczkę.
A słuchaj, to jest puch naturalny, czy...
Puch naturalny.
Puch naturalny.
No i my tutaj chyba polskie firmy mają w tym
no jesteśmy,
temacie...
jesteśmy potentatami, jeżeli chodzi o hodowlę gęsi na puch i jeżeli chodzi o produkcję odzieży, śpiworów i kurtek puchowych, no to Polska puchem stoi. Uwaga dla wszystkich, którzy myślą, że trzeba zabić gęś czy kaczkę, żeby napełnić śpiwór. Nic z tych rzeczy. Po prostu ten puch się na wiosnę, kiedy małe są kaczki czy gęsi odchowane, wyskubuje się z klaty takiej gęsi. Gęsi już nie jest gorąco. Gęś żyje
dalej.
Gęśnioska żyje dalej, a my mamy ciepłe ubranko. Więc nie są to zwierzęta zabijane, nie pozyskuje się ich z martwych zwierząt.
Zwłaszcza, że branża outdoorowa, która się tym zajmuje, to coraz bardziej idzie też w kierunku ekologicznym. Przypuszczam, że kilka marek na świecie jest też takich, które wręcz przeciwnie i cały czas po taniości próbują działać, ale jednak ta ekologia jest ważna w tej branży. Zresztą my też zachęcamy, żeby sprawdzać tak naprawdę, jakie produkty się kupuje, bo to ma znaczenie.
Znaczy ekologia i sam obieg ekologiczny, to znaczy kupujący coraz częściej zwracają uwagę, czy to, co kupują, jest biodegradowalne. Bo na przykład, jeżeli mamy bluzkę, która jest w 100% z wełny merino, to jak ona już się rozpadnie, to ją naprawdę można zakopać do ziemi i ona się tam rozłoży w ciągu 3 miesięcy, w przeciwieństwie do jakichś plastików, które przez 1000 lat będą...
Poliestrowych, nie?
Tak, poliestrowych czy poliamidowych, które nam będą się rozkładać nie wiadomo jak długo.
Rafał Król dzisiaj w programie Między biegunami.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Między biegunami na antenie Radia Kraków. Podsumowanie 2022 roku z Rafałem Królem. Rozmawiamy o nowinkach w branży outdoorowej, nowinkach sprzętowych, ale także o praktycznych, małych rzeczach, całkiem niedrogich, które Państwu mogą się przydać podczas zarówno wycieczek turystycznych, poważniejszych wyjazdów, jak i wypraw. Rafał, w poprzednich wejściach wspominałeś o tych takich właśnie małych sprzętach, które warto mieć w takim niezbędniku swoim wyjazdowym. Natomiast Ty też prowadzisz warsztaty, takie praktyczne o tym, jakich błędów nie popełniać w górach, jaki sprzęt zabrać. Spotykasz się z ludźmi. I tak się zastanawiałem, czy ty się pytasz uczestników czasami tych warsztatów, tak jak na przykład jakiś czas temu na Krakowskim Festiwalu Górskim, co państwo macie na początek takich warsztatów, co państwo macie w tym swoim niezbędniku, albo ile kosztuje wasz ten niezbędnik? Czy robisz taką ankietę?
Robię research. Znaczy, no, w zależności od tego, ile mamy czasu, jeżeli no, jest czas na pytania takie i mogę sobie robić ankiety, no to ja się oczywiście bardzo chętnie pytam, jak często państwo podróżują, czy to są raczej wycieczki zorganizowane, czy podróżujecie samodzielnie, czy planujecie wcześniej, czy jedziecie zupełnie spontanicznie, czy z rodziną, czy ze znajomymi, bo to pozwala dobrać temat i jak taki głębie tego mojego przekazu do słuchaczy, do widzów. Natomiast no, akurat na Krakowskim Festiwalu Górskim nie miałem takiej możliwości, bo tam była presja czasu i trzeba było jechać z materiałem i opowiedzieć o najczęściej popełnianych błędach w górach.
Bo wiesz, bo zastanawiam się tutaj, jak to jest, że w dobie coraz lepszego sprzętu, coraz mniejszego, bardziej kompaktowego, który nie zajmuje dużo miejsca, nie jest ciężki, cały czas dochodzi do dużej liczby właśnie wypadków, przede wszystkim w górach.
Mało tego, wypadków mamy coraz więcej, to znaczy rok 2022...
Coraz więcej tragicznych.
To jest rekordowa liczba wypadków śmiertelnych na przykład w Tatrach. Czyli tak, mamy coraz lepszy sprzęt, mamy ten sprzęt coraz bezpieczniejszy i coraz mniejszy, a jednak ludzie z niego korzystają coraz gorzej, można powiedzieć.
Właśnie, z czego to wynika? To wynika z większej brawury, z nastawienia, że bez względu na to, jaka będzie pogoda, ja muszę zdobyć, ja muszę wejść, ja muszę zjechać, czy... Tutaj znaczy, jeszcze jakieś inne czynniki wpływają.
To, o czym mówisz, jest znacznym czynnikiem, czyli presja czasu. Tak? Mam urlop do końca i co z tego, że się psuje pogoda, ja muszę wejść na rysy, bo potem już nie będzie okazji. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest to, że to takie polskie, ja wiem lepiej i ja zrobię po swojemu. Że a ja jednak postawię na swoim. Przecież w Polsce to jest tak, że ratownik może ci powiedzieć, nie idź tam, bo jest 4. stopień zagrożenia lawinowego, a ty możesz powiedzieć temu ratownikowi, ale ja tam pójdę. I co ci za to grozi? Nic. Nic ci za to nie grozi, ponieważ akcja ratownicza jest bezpłatna, a ten ratownik wie, że on cię będzie musiał ratować, kto wie, być może tam sam będzie narażał
znosić, zwozić
swoje życie. Więc problemem jest to, że my wiemy najlepiej, a poza tym to, że wydaje nam się, że jak sobie zrobimy jakiś taki bieda kurs, który trwa weekend, to my jesteśmy już ekspertami od lawin, od wspinaczki, od chodzenia po górach, gdzie jest kurs, który trwa 2 doby i na nim jest 60 czy 100 słuchaczy. I to jest po prostu, no, nie można przekazać jakiejś wiedzy tak dużej grupie ludzi. A poza tym jest jeszcze taka magia sprzętu, że każdy myśli, że jak sobie kupi nowe super buty czy super raki, to one go uratują. No nie, bo człowiek jest w tym najważniejszy, a sprzęt jest tylko dodatkiem.
Rafał, to jest też trochę tak, ty powiedziałeś, bieda kurs, ale ja myślę też, na oglądają się youtuberów, którzy opowiadają i myślą, że już mają wiedzę,
tak, ale
wiadomo jaką.
Za tym YouTube jest taką, taką szaloną telewizją na życzenie, gdzie tych youtuberów nikt nie weryfikuje. To znaczy,
w żaden sposób, tak.
Youtuberzy namawiają teraz do jedzenia trujących grzybów, do robienia różnych rzeczy, które by na przykład no, 20 lat temu każde dziecko bo w szkole wiedziało, że no, nie, tego się nie robi, albo nie wbiegamy w majtkach na Śnieżkę, nie jemy trujących grzybów, nie robimy wielu rzeczy, a teraz jesteśmy na takim etapie właściwie, można powiedzieć, takiego no, przenicowania cywilizacji i wartości, że każdy chce jednak spróbować, czy tak aby na pewno jest, że chcemy tego tabu posmakować, że nie.
No tak. Drodzy Państwo, jeszcze z Rafałem moglibyśmy długo rozmawiać. Ja zachęcam do tego, żeby odnaleźć program, nie wiem kiedy był ten program realizowany, kilka miesięcy temu na stronie internetowej Między Biegunami. Tam można odnaleźć też rozmowę z Rafałem, gdzie Rafał mówił o różnych praktycznych rzeczach. Dzisiaj kolejny odcinek i Rafał, liczymy na to, że jak będziesz znowu na południu, z tej północy swojej tutaj zleci na dół, to wpadniesz do Radia Kraków i nam opowiesz ciąg dalszy tej historii, bo jeżeli chodzi o praktyczne rzeczy podróżnicze, no to lepszego specjalisty nie ma.
My jeszcze chyba będziemy musieli poprosić cię, żeby taki krótki artykulik o tym niezbędniku, jak go przygotować, co kupić, może też jakich firm konkretnych dany sprzęt, poprosimy cię, żebyś przygotował na naszą stronę internetową międzybiegunami.pl, a tymczasem zapraszamy do twoich social mediów i gdzie można, no właśnie.
Expeditions.pl na Facebooku, na Expeditions.pl na stronie internetowej i polecam kanał YouTube'owy Expeditions.pl z taką, gdzie jest bardzo dużo, znajdziecie bardzo dużo filmików o takiej edukacji outdoorowej i bardzo wielu rzeczy będziecie mogli się nauczyć i mądrze kupować. A korzystając z tego, że kończy się rok 2022, życzę Wam bezpiecznego roku 2023 i fantastycznych przygód.
Rafał Król zapraszał.
A czego my możemy Tobie życzyć, Rafale? Samych szczęśliwych wyjazdów i powrotów.
O, tego bardzo bym chciał. Bardzo Wam dziękuję.
I oczywiście tego życzymy naszym słuchaczom, słuchaczom programu Między Biegunami, słuchaczom Radia Kraków za kolejny rok.
Dziękujemy Państwu za to, że jesteście z nami. No i
do usłyszenia.
Mamy nadzieję do usłyszenia wkrótce. Wszystkiego
Kuba
dobrego. Bartek Piziak.
I program realizował Tadeusz Smyksy.
Między biegunami.